Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał z rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o list do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku. Olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Powiedział: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Stań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu, a on odpowiedział: Jestem, Panie. A Pan do niego: Idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Odpowiedział Ananiasz: Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Odpowiedział mu Pan: Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka na narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokażę mu, jak wielu będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał Ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.
Świadomie Jezus wybrał taki moment, żeby później święty Paweł na tym życiu stanął jak na fundamencie, że niczym nie zasłużył na miłość Boga. Niczym nie zasłużył na to, żeby był nie Szawłem, ale Pawłem świętym. Niczym nie zasłużył. Ale to nie znaczy, że nie miał się trudzić. Ja tu ciągle Wam mówię, najpierw On, ale to nie znaczy, że nie będziemy się trudzić, nie będziemy biczowani, że nas o głowę nie skrócą. On jest, to jest jakby wspólny mianownik wszystkich listów świętego Pawła. Tak jak w Starym Testamencie mówiono: uczynki, człowiek, w związku z tym dziecko to się nie zbawi, bo nie jest w stanie nic dobrego uczynić. To, co człowiek, czyli na Boga, to zbawia, nieco Bóg dla człowieka. A tutaj przez to przeżycie święty Paweł będzie mu wlewana oczywistość. Zbawia nie to, co człowiek dla Boga, tylko co Bóg dla człowieka. I to zrozumieli też apostołowie bez większych kłopotów po zmartwychwstaniu, że oni wcale Jezusowi nie pomogli w jego godzinie. I w gruncie rzeczy takie nawrócenia prawdziwe się zdarzają w życiu każdego w jakiejś naszej drodze do Damaszku. To się przydarza, tylko może to nie każdy z nas sobie do końca to uświadamia. Ja osobiście sobie uświadamiam, bo to w Warszawie pracowałem na Bachutowie przy naszej parafii świętego Szczepana, a zaczynałem swoją pracę na KUL-u, gdzie w gruncie rzeczy przychodzili studenci z innych uczelni. Rzeczą bardzo ważną było znać się na sprawach światopoglądowych. Bóg jest, jeżeli człowiek nie jest zwierzęciem, to dzięki czemuś tam w człowieku, nieśmiertelne duszy ludzkie i tego typu sprawy. No ja muszę powiedzieć, które miałem zamiłowanie do filozofii, byłem dość dobry w tych sprawach, mówiąc pokornie. Dość dobry w tych sprawach byłem. Łom oddawałem straszny, nawet zabony. Zniszczyłem profesora, który triumfował. Dawali mu największą aulę i obalał filozofię chrześcijańską. A ja mu dałem odprawę z ambony i go wysłali na stypendium za granicę, bo już się nie mógł pokazać. No i w związku z tym, no, chodziłem 15 centymetrów nad ziemią. Tak. Nikt tego nie widział, ale ja to przeżywałem. No, ponieważ to była moja mocna strona, każdy lubi pokazywać tę mocną stronę, a te słabe strony w sobie dość dokumentnie zasłania. Jak się znalazłem w Warszawie, w pewnym momencie, oczywiście ten program w duszpasterstwie był też taki dość jeszcze światopoglądowy, bo jeszcze też panował reżim komunistyczny. Ale w tym samym domu zamieszkał mój kolega z teologii, Alfred Choleliński, który w życiu wrócił z Rzymu z doktoratem na profesora z biblistyki, ale tuż przed wyjazdem jego z Rzymu Pan Jezus go zwalił z konia, jak Pawła. Summa cum laude zrobiłem doktorat, zaproponowałem od razu wykłady na jego rodzinnej uczelni Gwiazdor. No i teraz oczywiście pojadę do Polski, będę i wykładał, i pisał, bo stać go było na to wszystko. Ale niefortunnie wszedł, zapoznał się ze wspólnotami neokatolicznymi i go to zauroczyło. Prostota, czytelność, pokora. No i poznał historię neokatolicznego. Jakoś tam był tym zauroczony, ale też po cichu się cieszył, że jedzie do Polski już na profesura. No bo miał czym zaimponować. Gdzie stanął, to imponował. No i wtedy nie będę wam opowiadał, ale miał to przeżycie w sferze duchowej oczywiście, że Jezus go zapytał po imieniu, kogo jedziesz do Polski głosić, siebie czy mnie? Komu chwałę przynieść, sobie czy mnie? Jeżeli mnie, to masz ten neokatmenat przeszczepić do Polski. To jest dzieło mojej matki i to jest kościół epoki Ducha Świętego. No i przyjechał taki splantowany, ale bardzo radykalny. Toż trudno było z nim wytrzymać, jak się rozmawiało. Tak cierpią nad tym, co my sobą reprezentujemy, my jego koledzy. No i mi się przydarzyło tak, że w ośrodku od czasu do czasu ja mówiłem, teraz innych ludzi zapraszałem, że miałem taki bardzo błyskotliwy wykład na temat, dlaczego nauka ma za krótki wzrok, za krótkie ręce, żeby coś powiedzieć w tych sprawach ostatecznych. To było bardzo mądre, długo we mnie dojrzewało, ale po tym, co ja powiedziałem, student dał mi pytanie, w którym ja zostałem zwalony z konia. To znaczy, to było tak de mnie głupie pytanie, że jakby piorun we mnie uderzył. Nic. No tak jakbyś stanął i do kamienia godzinę mówił, i później on nic. Ściął mnie totalnie. Ale w tym był palec Boży. Ja temu memu koledze mówiłem, że ja będę chodził na jego wykłady, bo studia jezuickie ukończyłem, ale chrześcijaństwa biblijnego nie znałem, tak jak nikt inny, nawet profesorowie, nie znali biblijnego chrześcijaństwa. Ale tak co roku obiecywałem i odkładałem. I wtedy właśnie tak Pan Bóg mnie podciął tym pytaniem, podciął, haka mi postawił, normalnie mnie sfaulował Pan Bóg. No i pozbierałem się, wstałem. Taki smutny byłem kolejnego dnia na obiedzie, czy na śniadaniu. Mówię, co taki smutny jesteś? Tenże mój kolega, Alfred, co taki smutny jesteś? I mu to opowiedziałem. Nie wiem, co on mi na to powiedział, a już wcześniej miałem takie doświadczenia, że siostra zakonna pracująca zakrystię mówiła, ja raz byłem tego świadkiem, że jak ilekroć razy ten mój kolega miał mszę świętej homilię w kościele, to w kaplicy świętego Szczepana, to to wielu ludzi przychodziło przez zakrystię do domu, pytając, czy ten ojciec w następną niedzielę też będzie o tej godzinie? A jeżeli nie, to o której? Siostra mówiła, ja nie wiem, to ojciec superior, proboszcz decyduje o tym. Nikomu, ani przedtem, ani potem nie zdarzyło się, żeby ludzie szli przez zakrystię, pytali, czy on będzie odprawiał i mówił. To dawało do myślenia. No i wtedy mu powiedziałem, słuchaj, może byś przyszedł i mi powiedział coś w duszpasterstwie o Piśmie Świętym, o tym, o tamtym. Czyli już nie koń filozofii, światopoglądu, ale Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. I on mówi, a kiedy ty masz te spotkania? No wtedy. I przyszedł. Jak ja mówiłem, to tak po 20 minutach, a może byśmy przewietrzyli tak duszno. A jak on mówił, to minęła godzina, ja patrzę na zegarek, godzina, wszyscy jak pomniki siedzą. Nie, wszyscy tak w ogóle jakby nie oddychali. Druga godzina się kończy. Ja się pytam, a czy może nie jest duszno? Może byśmy przewietrzyli. Nie, wszystko w porządku. No i wreszcie do mojego kolegi mówię, słuchaj, a czy jutro też masz wolne? Mógłbyś przyjść? Mam wolne. No to słuchajcie, to może jutro przyjdziemy. Już przyszli z rodzicami, z kolegami, już się nie mieścili na sali. Korytarz był zapełniony. To się nazywa być zwalonym z konia. Tyle, nie mogę dużo mówić, no bo przecież musimy jeszcze o Ewangelii powiedzieć. Ale oczywiście, że w końcu Duch Święty ze mną wygrał, ale to już przecież opowiadałem. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało za pożywienie? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. To spożywam moje ciało, piję moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział Jezus, ucząc na synagodze w Kafarnaum. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich, to was gorszy? A gdy użycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem, lecz spośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie będzie dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12, czyż wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Przeczytałem Ewangelię, końcówkę mowy eucharystycznej z piątku i z soboty, bo w piątek mieliśmy uroczystość patrona Polski, świętego Wojciecha. A rzeczy ważne były poruszone w tej części, którą mieliśmy czytać w piątek. Otóż Żydzi, świadkowie tej mowy eucharystycznej Jezusa Chrystusa w synagodze w Kafarnaum, poczuli się zakłopotani i to wyrazili w pytaniach między sobą, jak On może dać nam swoje ciało na pożywienie. I odpowiedź Jezusa Chrystusa na to, jak, pozornie nie jest odpowiedzią, ale tylko pozornie. Ponieważ Jezus z góry zakładał w tym, co mówi, co mówił, mówił, będzie mówił i wyraził to w Ewangelii Jana, mówię wam o tym, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy się stanie. Tak musiało być. Zanim to się stanie. Ale obowiązuje was wiara wtedy, kiedy się stanie. Na razie słuchajcie. Zawieście swój krytyczny, czysto ludzki umysł. Zawieście. A że macie zawiesić, to głębiny tych praw, które mówię, są takie, że wy nie możecie o własnych nóżkach chodzić. Na razie dajcie się nieść mojej mądrości i mocy. Jednak odpowiedź Jezusa Chrystusa jest bardzo rzetelna i znamienna. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, a później mówi, nie będziecie pili krwi Jego. Jezus w odpowiedzi chciał powiedzieć, zrozumiecie to po mojej śmierci, kiedy moje ciało będzie oddzielone od krwi. Krew, która jest źródłem życia, nośnikiem dla ciała, nośnikiem życia, kiedy krew wypłynie z moich ran, oddziela, czyli wyraźnie mówi o swojej śmierci. Zrozumiecie to po mojej śmierci. Na razie nie macie szans. Zrozumiecie to po mojej śmierci, że we mnie przyszła prawda ostateczna. Bóg Ojciec, Syn Boży przyszedł ze swoim Duchem Świętym, by powiedzieć, jak Ojciec nas umiłował jako Baranek Boży we mnie, człowieku, i że mnie obdarzy w nagrodę swoim życiem, że reprezentowałem tu Jego miłosierdzie, Jego miłość zbawczą. Oddziela. Mówi o śmierci. Poczekajcie na moją śmierć. Oczywiście, że gdyby byli bardzo przenikliwi, to by zrozumieli, że już tym, co się działo w obrzędzie paschalnym, poczynając od Egiptu i każdego roku schodzili się na święto Paschy, że najpierw nakładali na głowę baranka paschalnego. Ojciec rodziny, ewentualnie na starszy z rodu, nakładał na jego głowę ręce, przelewając grzechy, żeby zabijając baranka zabić grzech, niejako je unicestwić. I mieli spożyć tego baranka. Mieli spożyć. Ale żeby spożyć, zanurzali go w płomieniu, w ogniu, w płomieniu, żeby mógł być pokarmem, komunią. Czy ja będę zabity, ale moją śmierć przeniknie Duch Święty, ogień Ducha Świętego, zmartwychwstanie. I wtedy będziecie mogli jeść tak, jak jedliście baranka. Odpowiedź była rzetelna, prawdziwa. No ale mamy tyci móżdżek i nie kontaktujemy. Powiem. Ciało moje, oczywiście to przebłyskione, będzie prawdziwym pokarmem. Krew moja prawdziwym napojem. To znaczy, Jezus chce powiedzieć, to nie będzie symbol. Symbol, tylko symbol. To będzie rzeczywistość. To nie będzie już tylko obietnica w baranku. Krwią baranka paschalnego znaczono odrzwia, byli skrapiani, żeby tutaj chronić ten dom przed wejściem złego ducha, ducha ciemności. Prawdziwych. No, nasi bracia protestanci są innego zdania, że to jest symbol. Ewentualnie w momencie, kiedy oni z wiarą to przyjmują, to ta wiara ich sprawia, że to jest prawdziwy pokarm, prawdziwy napój. W każdym razie Jezus Chrystus zastrzegł, że tajemnica naszego człowieczeństwa, czyli duch, dusza i ciało, domagają się tego pokarmu, ale jego zmartwychwstanie najpierw będzie zmartwychwstaniem naszego ducha. Naszego ducha. Tam wyjdziemy ze śmierci. Później w sferze naszej duszy, a wreszcie kiedyś też i naszego ciała, ale to nasze ciało już nie wróci na szczęście do tego obecnego ciała, tylko od razu będzie przeistoczone. Święty Hieronim, pierwszy biblista Kościoła Zachodniego, trzymał światło takie, że w epoce Antychrysta, kiedy chrześcijanie będą bardzo prześladowani, niszczeni, ostatni z papieży namiestników Chrystusa konsekrując wielkie soboty na Wielką Niedzielę, nachyli się, by konsekrować hostię i wino i zakonsekruje świat. I to będzie sąd ostateczny. Nad Antychrystem rozpocznie się sąd ostateczny. Czyli zbawieni już wtedy przyjdą chwale zmartwychwstania. Będą skonfrontowani z tymi, którzy też zmartwychwstaną, ale w obecnych swoich ciałach, w których grzeszyli. I trzeci fragment. Jak nie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Jak to rozumieć? Otóż, żeby to zrozumieć, trzeba sobie przypomnieć. Tutaj Jezus dotyka tajemnicy stworzenia świata, że to nie jest tak, że Bóg Ojciec raz powiedział, niech się stanie i koniec. I to samoistnie istnieje. Tymczasem Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie mówiąc, niech się stanie, i ta Jego decyzja, Jego woli, Jego mądrości nieustannie trwa i świat jest podtrzymywany tą decyzją. Czyli Bóg Ojciec się uobecnia w tym świecie przez akt stwórczy. W związku z tym, dlatego powiedziane jest do Mojżesza, ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I my kalamy ten ze stworzenia, ignorując ten fakt. Pamiętam na kuru, gdzie z jakimś pracownikiem administracji na ten temat zaczęliśmy jakoś rozmawiać, to my nie chodźmy z tego, nie mówi, bo ja bez nią popoczę się. Nie chodźcie z tego, nie mówi. Śmiać mi się chciał. Tak jak Bóg się porównał do światła, a światła nie można w pokoju wieczorem w ten sposób stworzyć, że raz zapalimy, o, zaświeciło i zaraz sobie zgaszę, a już światło jest. Ona stworzone, nieustannie musi być stwarzane, podobnie jak stwórczy. Jezus mówi, ja żyję przez Ojca. Jako Syn jestem stale stwarzany Bogiem, Synem Bożym. Stale. Ojciec mnie zawsze stwarza jako Syna, jako Boga, Syna, ale też we mnie stworzy was, ludzi, dzieci Boże. I dlatego ja przyszedłem i zaraz oddaję życie, ponieważ prawdziwe życie jest tylko w Ojcu. I to Jezus wyraził w słowach, jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Bóg Ojciec, ja jestem. Bóg Ojciec sam mnie stwarza i ja was stwarzam, zjednocząc się z wami. Jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Bez mnie nic nie możecie uczynić. O, strasznie dużo czynimy przez Niego. Tylko, że to już nie są grona winne. Nasze czyny myśli, tylko inne rzeczy. Niezbyt chwalebne. To tyle. I Jezus w czytaniu wieńczącym tę mowę eucharystyczną też nie rozumieją tego uczniowie 72, czyli Marii Waltorki jest podane, jacy uczniowie odeszli wtedy. No, mam wrażenie, że po zmartwychwstaniu wrócili tylko strasznie zakłopotani i upokorzeni. Ale co durni byliśmy. To was gorszy? Oczywiście Bóg gorszy. Nie gorszył, gorszy i będzie gorszy. No, największe zgorszenie to jest Golgota. Największe zgorszenie Baranka Bożego. Wtedy i apostołowie się zgorszyli i czmychnęli z Jerozolimy. Z trudnością ich zbierało dwóch. Łazarz i Zelota. Jezus gorszy, no chociażby tym, co się stało pod Smoleńskiem. Bo usłyszałem takiego aktora przemądrzałego, który jest tylko od humoru do wcipu i to dość sprośnego. No jeżeli to jest przypadek, to nie mam problemu, ale jeżeli istnieje opatrzność, to mam do opatrzności pytania. Dwa pytania miałem. Nie rozumiemy, że Bóg jest tak przenikliwie absolutnie obecny w faktach historii i to nas gorszy. Gorszy nas, jeżeli nam da szczyptę z Księgi Hioba, bo w gruncie rzeczy Księga Hioba jest o Jezusie Chrystusie. Ale tą tajemnicą Jezus się dzieli z nami, swoim ciałem, ciałem istotnym, ciałem Chrystusa. Wtedy mamy kłopoty. I podsumowanie, Eucharystia, msza święta mówimy. Msza święta wzięła się stąd, że po łacinie odprawiana kiedyś przed soborem ite missa est, ite, idźcie, msza święta skończona. Teologicznie wcale nie skończona, ona się dopiero zaczyna. Trwa w ludziach, którzy idą, w ich życiu trwa. Missa est, msza skończona. Ite missa est. Najlepsze wrażenie to jest Eucharystia, czyli dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu, po grecku. Dziękuję Ci. Najpierw, że On był barankiem Bożym, który wziął na siebie grzech. Dziękujemy Ci. W każdej Eucharystii, chciałem powiedzieć mszy świętej, Eucharystii. W Szczecinie kiedyś na uroczystości z biskupem użyłem słowa Eucharystia. Biskup nie poprawił, msza święta. Dziękujemy Ci w każdej Eucharystii za to, że jesteś nieustanną ofiarą od Golgoty przez Wielką Niedzielę i teraz w nas jesteś ofiarą. Jednoczy się ze swoją mądrością z krzyża, już w krzyżu chwalebnym, ale też, że jesteś pokarmem. Mamy Cię spożywać jako baranka. Jesteś pokarmem. Dajesz nam swoje zmartwychwstanie. W nas się obecniasz tak, że powiedziałeś, wtedy będziecie trwać we mnie, a ja w was. Będziemy jedno. I ja wtedy w was będę kontynuował skandal Golgoty, skandal baranka Bożego. Dlatego powiedziałem, że nie była to zbyt fortunna podróż do Smoleńska. Niezbyt fortunna. Ale Jezus przyjął to na swoim poziomie. Mieliście dobrą wolę. A porozmawiam z kapłanami, biskupami, którzy tam wam towarzyszyli. Porozmawiam. Z kolei oni powiedzą, ale nikt nas równie dobrze siebie mogę tam w samolocie wyobrazić. Gdyby nie to, że Jezus wcześniej je powalił z konia. Jezus jako ofiara nawet we mszy świętej, używając języka tradycyjnego, jest zewnątrz nas. I dopiero w pokarmie, w komunii świętej jest wewnątrz nas. Czego sobie i wam życzę. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.